Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Misja specjalna w RMF FM. Daphne Park, królowa szpiegów.
Działała w służbie zdominowanej przez mężczyzn, w której panował kult macho, pisał dziennikarz BBC Gordon Correra, i kobiety musiały znać swoje miejsce.
Pracowały więc w sekretariatach, gdzie przekładały papierki z miejsca na miejsce i parzyły kawę. Tylko niektórym udawało się wyjść poza ten schemat.
Jedną z nich była Daphne Park.
Wychowała się na farmie w Afryce, gdzie pochłaniała książki wielkich edwardiańskich pisarzy jak Kipling, opowiadające o brytyjskich szpiegach czasów Imperium. I sama postanowiła zostać szpiegiem.
Najpierw jeszcze podczas II wojny światowej szkoliła dla SOE agentów francuskiego ruchu oporu. Po wojnie postanowiła wstąpić do MI6.
Ale wywiad brytyjski jej nie chciał. Wstąpiła więc do FIAT, czyli Field Intelligence Agency Technical.
Zajmowała się poszukiwaniem zbrodniarzy wojennych i naukowców spod znaku swastyki, czyli brała udział w operacji, którą bardzo szybko zmonopolizowali Amerykanie.
Operacja ta przeszła do historii pod nazwą Paperclip, czyli spinacz. A ponieważ mówiliśmy o niej w innym odcinku misji specjalnej, tym razem pominiemy ten temat.
Tym razem jest dla nas ważne, że Daphne Park w pełni zaangażowała się w zadania operacji i z podekscytowania zapomniała, że słabo zna niemiecki.
Pewnego dnia trafiła do jakiegoś profesora ukrywającego się w małym domku, gdzieś w lesie. Towarzyszył jej sierżant, który jednak zasnął, więc rozmowę próbowała prowadzić sama.
W pewnej chwili usłyszałam słowo Blumen.
Opowiadała.
Coś mi się nie zgadzało. Obudziłam sierżanta, który zdecydowanie lepiej operował niemieckim.
Okazało się, że profesor jest specjalistą od trzmieli, a nie rakiet V2.
Ten groteskowy w istocie błąd miał jeszcze jedną przyczynę. Alianci zachodni wykonywali swoje zadania pospiesznie, często bez dokładnego przygotowania, o czym zresztą mówiła sama Park.
Pośpiech był istotny, bo kiedy Rosjanie docierali do naukowców pierwsi, po prostu ich porywali i na tym się kończyło. Nikt już nigdy o nich nie słyszał.
Rosjanie, czy może raczej bardziej precyzyjnie towarzysze radzieccy, rządzili w swojej strefie okupacyjnej, stosując brutalne metody.
Pewien francuski żołnierz opowiadał.
Tutaj każda godzina jest do siebie podobna. Rosjanie powalają kobiety na ziemię i kradną jej ubranie. Potem okradają dom. Wraca do niego mężczyzna i widzi, jak gwałcą jego żonę. Życie w Wiedniu to trauma.
Ludzie nie byli pewni, czy przeżyją do następnego dnia.
Chwytali się życia często za cenę taniej w tamtych czasach godności i uciekali przed śmiercią bez względu na koszty.
I w takim bezwzględnym środowisku uczyła się szpiegowskiego fachu 25-letnia Daphne Park.
Bała się Rosjan, a jednocześnie była nimi zafascynowana.
Zapragnęłam nauczyć się rosyjskiego i służyć w Związku Radzieckim. Zobaczyć, jak tam jest.
Mówiła.
Na ile była szczera w tej wypowiedzi? Trudno stwierdzić, ale kilkadziesiąt lat później, już jako doświadczony agent MI6, powiedziała zupełnie co innego.
Patrzyłam, jak panoszą się na ulicach Wiednia i wzbierała we mnie złość.
Tak tłumaczyła palącą ją nienawiść do Związku Radzieckiego.
Wyjechała w końcu za żelazną kurtynę.
W 1954 została oddelegowana do ambasady brytyjskiej w Moskwie.
Rosjanie zapewne wiedzieli, że Daphne Park już od 6 lat była oficerem MI6, a Londyn z kolei orientował się, że ich agentka może być zagrożona dekonspiracją.
Uznano więc, że najlepiej będzie zabrać ją z Moskwy w jakieś bezpieczniejsze miejsce.
Wróciła do Londynu, ale już po roku postanowiono wysłać ją w świat. Pomyślano o Afryce, którą, przypomnijmy, Daphne Park znała z dzieciństwa.
Najpierw miała jechać do Gwinei.
Dlaczego tam?
Gwinea, tak jak wiele innych afrykańskich państw, odzyskała niepodległość i z miejsca pojawili się tam towarzysze radzieccy spod znaku KGB.
Moskwa zainicjowała podboje kolonialne i trzeba było ich zatrzymać. A kto mógł to zrobić lepiej niż znająca ich dobrze od kilkunastu lat Daphne Park?
Już miała wsiadać na statek, kiedy brytyjski konsul w Dace rozsądnie zauważył.
Musicie być szaleni, to kraj muzułmański. Nikt się do niej nawet nie odezwie. Chyba, że jakaś kobieta kobieta w burce.
Pomysł upadł, a plan wysłania Dafne do Afryki już nie. Zmieniono tylko kraj, nie Gwinea, lecz Kongo.
Miała tam pełnić rolę konsula.
W Kongo, starej belgijskiej kolonii, również dojrzewał ferment niepodległości. Politycy w Brukseli obawiali się wybuchu wojny.
Dlatego zdecydowano przyznać Kongo niepodległość. Belgowie jednak wcale nie zamierzali rezygnować z kurateli nad bogatą prowincją.
Na prezydenta desygnowano słabego mentalnie polityka, którym można było łatwo sterować. Problem jednak polegał na tym, że to nie on cieszył się największym zaufaniem Kongijczyków.
Naród popierał niejakiego Patrice'a Lumumbę, młodego i ambitnego polityka.
Tymczasem w Kongo panował chaos. Zabójstwa na tle politycznym zdarzały się praktycznie każdego dnia.
Pewien oficer MI6, który analizował sytuację w Afryce Zachodniej, uznał, że Kongo może być celem towarzyszy z Moskwy. A potem zaczął się wewnętrzny brytyjski spór między Ministerstwem Spraw Zagranicznych i MI6 o strategię wobec Kongo.
Wywiad chciał walczyć, a MSZ proponowała na razie ograniczyć się do biernej obserwacji.
Skończyło się na tym, że MI6 zrezygnuje z werbunku nowych szpiegów i będzie polegać tylko na starych kontaktach.
Doświadczeni oficerowie wiedzieli, że to nie wystarczy i właśnie wtedy przypomniano sobie o Park.
Dafne Park płynęła do Kongo 2 tygodnie.
Park zeszła do kajut 3. klasy, gdzie rezydowała grupa Afrykanów z wiedeńskiej konferencji młodzieży.
Pisał Gordon Correra.
To podczas tych rozmów zorientowała się, jak mocno wierzą oni w pomoc Związku Radzieckiego. Próbowała im wytłumaczyć, jak naprawdę wygląda życie w kraju rad.
Ale nikt nie chciał słuchać jej argumentów.
Kiedy wreszcie pojawiła się na miejscu w Leopoldville, czyli dzisiejszej Kinszasie, nie skorzystała z przywileju zamieszkania w przeznaczonej dla dyplomatów willi z basenem.
Wybrała dom pod miastem przy drodze na lotnisko, nieopodal uniwersytetu.
To tam werbowała swoich szpiegów.
Nigdy nie pytałam, czy chcą dla nas pracować i nigdy nie powiedziałam, że jestem oficerem wywiadu.
Nigdy też nikomu nie proponowała pieniędzy.
Nie prosiłam ich o zdradzanie żadnych tajemnic. Rozmawiałam z nimi tak długo, aż robili to sami, z własnej woli.
Pracowała w konsulacie. To nie był piękny budynek, a raczej ciasne lokum wepchane między wysokie kamienice i szerokie ulice Leopoldville.
I tam pewnego dnia spotkała Patrice'a Lumumbę.
To był przypadek.
Lumumba stał w kolejce po wizę brytyjską.
Rozpoznała go tylko dlatego, że zaledwie 2 tygodnie wcześniej widziała jego zdjęcie w gazecie.
Już niedługo o Lumumbie miał usłyszeć cały świat. Na razie występował w raportach wywiadowczych. Zachód się go obawiał. Lumumbę uważano za źródło potencjalnych kłopotów.
Sprawiał wrażenie człowieka niepokornego, nie dającego się stłamsić.
Mówił o Lumumbie amerykański ambasador w Belgii, a człowiek, którego nie da się stłamsić, jest niebezpieczny.
Lumumba pokazał, co potrafi podczas uroczystości nadania Kongo niepodległości 30 czerwca 1960 roku.
Wówczas pierwszy przemawiał król belgijski, mówiąc o przyjaźni łączącej Belgów i plemiona do rzecza rzeki Kongo, co oczywiście było bzdurą.
Później na mównicę wszedł Patrice Lumumba, który nie zamierzał bawić się w konwenanse.
Przetrzymaliśmy sarkazm i poniżenia. Znosiliśmy obrazy o poranku, w południe i nocą, bo jesteśmy czarnoskórzy,
mówił.
Kto może zapomnieć o seriach z karabinów maszynowych, które odebrały życie tak wielu naszym braciom? Kto może zapomnieć o celach, do których władze wtrącały niepokornych?
Kilka godzin później, po tym spontanicznym wystąpieniu, Lumumba zdradził ambasadorowi brytyjskiemu, dlaczego powiedział tyle gorzkich słów.
Po pierwsze, chciałem dać satysfakcję moim zwolennikom. Po drugie, musiałem wyładować złość na Belgów, bo zwlekali z zatwierdzeniem mojej nominacji na premiera.
Ale przed ambicją Lumumby ostrzegała również Dafne Park i to zanim został premierem.
Moim zdaniem Lumumba będzie dążył do porozumienia ze Związkiem Radzieckim.
Pisała w raporcie dla MI6.
Następnego dnia Lumumba, indagowany przez Brytyjczyków, ujawnił główny punkt swojej polityki.
Boję się, że Belgowie, Anglicy i Amerykanie chcą zamienić kolonializm polityczny na kolonializm ekonomiczny. A na to nigdy nie pozwolę. Dlatego nie będę przyjacielem Zachodu.
Ten wspomniany przez Lumumbę kolonializm ekonomiczny nie był mrzonką premiera, o czym świat przekonał się kilka tygodni później, kiedy do niepodległego Kongo weszły wojska belgijskie.
Oficjalnie mówiono o interwencji humanitarnej. W rzeczywistości chodziło o ochronę interesów koncernów zachodnich.
Lumumba był wściekły i zagubiony.
Tonący w chaosie kraj rozpadał się na prowincje. Secesję ogłosiła bogata w miedź prowincja Katanga, co z ekonomicznego punktu widzenia było katastrofą. Dawni ciemiężyciele, Belgowie, uzyskali poparcie kolejnych plemion, często w zamian za przywileje polityczne i gospodarcze lub zwykłą łapówkę.
Lumumba potrzebował sojuszników.
Najpierw poprosił o pomoc ONZ.
Doczekał się oddziałów wojskowych, które jednak niewiele mogły pomóc.
Amerykanie bez zabawy w dyplomatyczne frazy odmówili pomocy. Wobec tego Lumumba zwrócił się o pomoc do Moskwy, a Chruszczow nie odmówił.
Perspektywę wejścia towarzyszy radzieckich do Kongo odebrano w Londynie jako ostatnie ostrzeżenie. MI6 i sojusznicza CIA musiały działać efektywniej.
Ale czy ta reakcja nie była spóźniona?
Raporty mówiły wyraźnie o agentach KGB w otoczeniu premiera. Według CIA latem 60 roku w Kongo było już ponad 100 agentów KGB. Poza tym Moskwa wysyłała do Afryki broń, wykorzystując do tego transporty Czerwonego Krzyża.
Było jasne, że Chruszczow chciał zrobić z Lumumby własną marionetkę i wydawało się, że ten cel osiągnie.
W sierpniu 60 roku w głównej siedzibie CIA odebrano niepokojący raport.
Ambasada i stacja uważają, że w Kongo następuje klasyczne przejęcie władzy przez komunistów. Antyzachodnia koalicja rośnie w siłę.
Natomiast utrata wpływów w Kongo byłaby katastrofą polityczną dla Waszyngtonu.
19 września 1960 roku prezydent Dwight Eisenhower omówił kryzys w Kongo z Lordem Homem, ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Sens wypowiedzi był jasny, Lumumbę trzeba było zlikwidować i tę robotę miała wykonać CIA.
Przez te kilka letnich miesięcy Daphne Park tylko pozornie zeszła w cień wydarzeń. Cały czas kontaktowała się z Lumumbą i wiedziała o każdym jego politycznym kroku.
Ale czy brała udział w zorganizowanym przez kolegów CIA polowaniu na Lumumbę?
Ludo de Witte, flamandzki historyk, doszperał się dokumentów, z których wynika, że Wielka Brytania wspierała Belgię i Stany Zjednoczone w operacji zabicia Patrisa Lumumby.
Dlaczego Amerykanie i Brytyjczycy chcieli pozbyć się Lumumby?
Otóż ten w gruncie rzeczy radykalny premier Kongo wpadał coraz bardziej w orbitę wpływów Moskwy.
Interesy te polityczne i gospodarcze Belgii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych były zagrożone.
Koncerny zachodnie zastanawiały się nad wycofaniem z kraju, a straty z tego tytułu mogły iść w miliardy dolarów.
Ponadto żaden prezydent Stanów Zjednoczonych czy premier Wielkiej Brytanii nie zgodziłby się na budowę radzieckich baz morskich na afrykańskim wybrzeżu Atlantyku.
Pod koniec września 60 roku Lumumba został odwołany przez prezydenta Kongo ze stanowiska premiera, a wkrótce później podjęto decyzję o jego aresztowaniu.
Tymczasem CIA nadal chciała go wyeliminować. Lumumba będzie niebezpieczny, dopóki się go nie pozbędziemy, mówił szef agencji wywiadowczej.
Podobnie na tę kwestię patrzono w Wielkiej Brytanii.
Widzę tylko dwa możliwe rozwiązania tego problemu. Pierwsze jest dosyć proste. Trzeba go zabić. To powinno rozwiązać nasz problem.
Czy zatem służby wywiadowcze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii współpracowały w tej operacji?
W marcu 2010 roku, tuż przed śmiercią, Daphne Park miała przyznać.
Tak. Zorganizowałam to, ponieważ uważałam, że Lumumba sprzymierzy się ze Związkiem Radzieckim.
Lecz pani Park powiedziała coś jeszcze.
Byliśmy pewni, że Lumumba przekazałby Rosjanom całe bogactwo kraju. Wysokiej wartości złoża uranu, diamenty i inne ważne materiały.
W końcu Zachód doszedł do porozumienia w kwestii, kto ma wyeliminować Lumumbę.
Postanowiono posłużyć się Kongijczykami, którzy i tak trzymali go w więzieniu.
17 stycznia 61 roku zabrano Patrisa Lumumbę do samolotu i przewieziono do Katangi. Tam wsadzono więźnia do jeepa.
Podjechali pod jakąś willę, której właścicielem był Belg. Tam Lumumbę pobito, po czym znów wsadzono do jeepa.
Tym razem jechali niedaleko, do lasu. Kiedy wysiadł z samochodu, przywiązano go do drzewa.
Został rozstrzelany przez pluton egzekucyjny dowodzony przez Belga i złożony z belgijskich najemników.
Zwłoki poćwiartowano i wrzucono do beczki z kwasem. Wiele lat później jeden z oprawców, prawdopodobnie Belg, a na pewno Europejczyk, przyznał.
Robiliśmy rzeczy niegodne człowieka. Dlatego piliśmy. Piliśmy na umór.
Daphne Park wyjechała z Leopoldville jeszcze w tym samym roku. Czy uratowała Kongo przed Związkiem Radzieckim?
Niezupełnie.
Moskwa wykorzystywała śmierć Lumumby propagandowo i nadal wysyłała agentów do Afryki.
A jednak to dzięki tej operacji Park przeszła do historii międzynarodowych wojen wywiadowczych.
Później służyła w Zambii, Wietnamie i Ulan Bator. Do Wielkiej Brytanii wróciła na stałe w 1973 roku. Do emerytury pracowała w Foreign Office.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.